drodzy braterstwo, z wielką radością staję na tym miejscu, dlatego że poprzez możliwość usługi czuję się cząstką, niewielką cząstką, niewielkim promykiem, światełkiem tej wielkiej rodziny, jaką tworzymy, którą, że szczególnie tutaj w Białogardzie jest tak żywa i miła. A z drugiej strony staję też tutaj z wielkim drżeniem, aby nie okazać się jakimś zgrzytliwym trybikiem w tej naszej, nie chciałbym włączyć się w tę harmonijną atmosferę tych konwencji, które już się odbyły, te, które jeszcze będą zaplanowane. Braterstwo, przywożę Wam pozdrowienia serdeczne z Zgromadzenia Ludu Pana Ludwigshafen, którego jestem członkiem i sługą, a także od mojej siostry z mężem osobiste pozdrowienie dla nas wszystkich. Moim tematem, jak braterstwo widzą, będzie proroctwo Izajasza, 19 rozdział, druga część, od 16 do 25 wersetu. Cieszę się bardzo, że wcześniejsze wykłady jakby obsłużyły trochę, być może pierwszą część, szczególnie wykład drugi brata Franciszka, który jakby odniósł może tą działalność naszego Pana do Kościoła w pięciu obrazach. Ja chciałbym, abyśmy pod kierunkiem Izajasza, proroka Izajasza, spojrzeli może poza naszą społeczność. Ja wiem, że mamy wiele problemów. Chętnie zajmowalibyśmy się tym, co nas raduje i cieszy w tej społeczności, co nas smuci, co trzeba by poprawić. I być może trzeba by też na ten temat mówić. Ale z drugiej strony, jeżeli prawdą jest, że szykujemy się na królów i kapłanów przyszłego świata, to nie może być tak, że zainteresowani jesteśmy tylko sami sobą, moim rozwojem charakteru, moim zgromadzeniem, moją społecznością w Białogardzie, ale jestem zainteresowany tym, co dzieje się tam za tym płotem. Przychodząc tutaj, zostawiliśmy świat i myślę, nasze buty nawet zostawiliśmy tam na zewnątrz. Weszliśmy tutaj na Bosaka i oddzieliliśmy się od świata. Ale to nie znaczy, że ten świat nas nie interesuje. Wręcz przeciwnie, on interesuje nas bardzo. My do niego w poniedziałek wrócimy wszyscy. Jego sprawy są naszymi sprawami, a jego los jest naszym losem, jest losem naszej miłości, bo inaczej nie jesteśmy miłosiernymi kapłanami, jeżeli nie interesuje nas los tego świata. Nie jesteśmy naśladowcami Jezusa, nie jesteśmy uczniami Izajasza, którego owszem sprawy Egiptu interesowały w sposób specyficzny. Tak jak my dzisiaj jesteśmy tu zgromadzeni w oddaleniu od świata, żeby mówić o świecie, tak prorok Izajasz prorokował Izraelu na temat Egiptu. Także jest to spojrzenie tam za płot, ale nie przez to okno, które nam tutaj zasłaniali, ale przez okno Słowa Bożego, przez okno tej księgi, którą nam Pan Bóg podarował. Będziemy mówić o proroctwie, będziemy to proroctwo poznawać intelektem, będziemy analizować to proroctwo, ale proroctwo ma też inny wymiar. Proroctwo było przeznaczone do wygłaszania, do recytowania. Proroctwo było przeznaczone do słuchania. Dla nas, kiedy dzisiaj czytamy takie słowa, czy słuchamy takich słów, błogosławiony, który czyta, tutaj tylko fragment tego wersetu jest za tym ekranem napisany, błogosławiony, który czyta, najczęściej myślimy o tym, w jaki sposób my czytamy, to znaczy błogosławiony, który czyta oczami z książki, literki czarne, ale tam nie o to chodzi. Błogosławiony ten, który odczytuje słowo głośno i błogosławieni ci, którzy tego słowa słuchają. I dlatego proroctwo jest przeznaczone do czytania, do głośnego recytowania. Poświęcimy na to troszkę czasu, bo gdzie braterstwo to jest tak, jakby mamy pieśń na rozpoczęcie naszego wykładu, społeczności i wyszedł brat do prowadzenia tej pieśni, zaczął nam analizować tekst, może bo o muzyce by troszkę powiedział, o charakterze i mówił już 5 minut, a może jeszcze by zszedł po tych 5 minutach, co byście powiedzieli. No ktoś po paru minutach by powiedział, dobrze bracie, już nam powiedziałeś o tej pieśni, ale teraz ją wreszcie zaśpiewajmy, wykonajmy ją. Dlatego chciałbym zanim ja cokolwiek powiem na temat tego proroctwa, zanim będziemy wnikać, będziemy prowadzić analizę intelektualną, będziemy szukać rozwiązań, będziemy się troszkę głowić nad tym proroctwem, ale zanim to zrobimy, chciałbym wykonać to proroctwo, wypełnić jego literalną warstwę. Chciałbym go wam zaśpiewać. Nie umiem tego zaśpiewać, trzeba by po hebrajsku, nie wiem, ktoś z was słyszał czasami, jak Żydzi czytają tekst hebrajski. To nie jest mowa, to jest śpiew. W tekście hebrajskim są napisane znaki intonacyjne, kantylacyjne, które służą właśnie takiej interpretacji wokalnej prawie, że śpiewam. Ja niestety nie jestem tak przygotowany, więc wam tylko odczytam to proroctwo, ale jestem przekonany, że jeżeli Dawid korzystał z instrumentu, z harfy do przedstawiania swoich proroctw, to Izajasz, który działał po nim później, z pewnością również skorzystał z instrumentu. Nie umiem grać na harfie, nawet nie mamy harfy, ale mamy taką współczesną harfę, nie o 10, tylko 6 strunach, może mniej doskonałą. Poprosiłem brata Piotra, żeby mi parę jakichś nut dograł, nie wiem nawet jak, bo to on zaimprowizuje, a ja wam przeczytam tekst proroctwa Izajasza. I proszę was, nie otwierajcie na chwilę Biblii dla waszych. Po prostu posłuchajcie. Ten tekst, który przeczytam, jest troszkę odmienny od wszystkich tłumaczeń, które macie. Moje zrozumienie tego tekstu hebrajskiego zawarłem w tym tekście, który przeczytam. Dlatego może jak będziecie zaglądać do waszych tłumaczeń, to będziecie z tym mieszani, nie będziecie się mogli skoncentrować. Spróbujcie posłuchać, ja postaram się wyraziście przeczytać ten tekst. Spróbujcie posłuchać, co do nas mówi prorok Izajasz.
Oto Pan jedzie na obłoku lekkim i przyciągnie do Egiptu, a poruszą się bałwany egipskie przed obliczem Jego, a serce Egipcjan rozpłynie się w pośrodku ich, bo splotę Egipcjan z Egipcjanami i walczyć będzie każdy przeciwko bratu swemu i każdy przeciw przyjacielowi swemu. Miasto przeciwko miastu, królestwo przeciwko królestwu. I spustoszony będzie duch w Egipcjanach, a radę ich w Niwę przewrócę. I będą się radzić bałwanów i wieszczków i czarowników i wróżbitów swoich. I podam Egipt w ręce okrutnego pana, a król srogi panować będzie nad nimi, mówi Pan, Pan zastępów. I zginą wody z morza, a rzeka opadnie i wyschnie. I opuszczą rzeki, opadną i powysychają potoki groblami ujęte, trzcina i sitowie powiędnie, trawa około rzeki i przy brzegu jej, i wszelakie siewy przy potokach postną i zniszczeją i zginą. I będą się smucić rybacy, i żałośni będą wszyscy, którzy zarzucają do rzeki wędkę, a którzy rozciągają sieci, po wodzie zwątpleją, a także zawstydzą się ci, którzy czkają rzeczy lniane i subtelne, i którzy siatki robią. Albowiem podstawy jego skruszone będą wszystkich, którzy robią sadzawki dla ryb. Zaiste, zgłupieli książęta Soanu, mądrych radców faraonowych rada zgłupiała. Jako szepczecie do faraona, Jan jest syn mądrych, a syn królów starodawnych? Gdzież są mędrkowie twoi? Jeśli teraz oznajmią, jeśli wiedzą, co uraził Pan zastępów przeciwko Egiptowi. Zgłupieli książęta Soanu, zwiedzeni są książęta Nof, zwiedli Egipt przedniejsi w pokoleniach jego. Pan puścił między nich ducha wichrowatego i sprawi, że pobłądzi Egipt w każdej sprawie swojej, tak jak obłądzi pijany przy zwracaniu swoim. I nie będzie żadnej sprawy w Egipcie, którą by uczynić mogła głowa albo ogon, gałąź albo sitowie. Dnia onego Będzie Egipt podobny niewiastom, bo się lękać i strachać będzie przed podniesieniem ręki Pana zastępów, którą On podniesie przeciwko niemu. I będzie ziemia judzka Egiptowi na postrach. Każdy, kto wspomni na nią, będzie się lękał dla rady Pana zastępów, którą postanowił o nim. Dnia onego będzie pięć miast ziemi egipskiej, mówiących językiem kananejskim, a przysięgających przez Pana zastępów, lecz jedno z nich miastem spustoszenia, Ir Haheres, nazwane będzie. Stanie ołtarz pański w pośrodku ziemi egipskiej, a słup wystawiony będzie Panu przy granicy jego. A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi egipskiej. A gdy zawołają do Pana dla tych, którzy ich ciemiężyli, wtedy im pośle wybawiciela i książęcia i wybawi ich. I będzie Pan w Egipcie poznany, bo poznają Pana Egipcjanie dnia onego, a będą mu służyć ofiarami i darami. I poślubią Pan śluby Panu, a wypełnią je. A tak, uderzy Pan Egipt, uderzy i uzdrowi. I nawrócą się do Pana, a On się im da ubłagać i uzdrowi. Dnia onego będzie gościniec z Egiptu do Asyrii i będą chodzić Asyryjczycy do Egiptu, a Egipcjanie do Asyrii i będą służyć Egipcjanie z Asyryjczykami. Dnia onego będzie Izrael jako trzeci między Egiptem i Asyrią, błogosławieństwem pośrodku ziemi. Albowiem będzie im błogosławił Pan zastępów, mówiąc: błogosławiony lud mój Egipt, a dziełem rąk moich Asyria, ale dziedzictwem moim Izrael. Baruch Ami Mitzrayim, Uma Asei Adi Ashur Venahalati Izrael.
Drodzy braterstwo, być może w czasie tego czytania usłyszeliście, że ten rozdział 19 Izajasza jest podzielony na pewne części. Pierwsza jego część, od 1 do 15 wersetu, jest napisana wierszem. Nasze pojęcie wiersza jest nieco inne niż pojęcie wiersza hebrajskiego. Wiersz hebrajski nie ma rymów, a więc nie ma tej melodii, która łączy zakończenia wersów, natomiast ma rytm. I skopiowałem wam tutaj stronę z wydania Biblii Hebrajskiej po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda w Biblii Hebrajskiej, jaka jest różnica między wierszem a prozą. Tak jak u nas, pisze się po prostu liniami i widać tutaj tą część tylko rozdziału 19 do 15 wersetu zapisaną, która właśnie ułożona jest w takie dwustychowe, jak to się mówi, wersety. I następnie widać tą drugą część od 16, która jest napisana litym tekstem w równych, wyrównanych linijkach. Tak do dzisiaj zapisuje się ten rozdział. To jest duży podział na dwie części, wiersz i prozę, ale jest też mniejszy podział. Każda z tych części rozpada się na jeszcze mniejsze części. Pierwsza część, ta wierszowana, poetycka, ma trzy części, trzy zwrotki jakby. Była to pieśń, z pewnością Izajasz ją śpiewał. Śpiewali ją na pewno wykonawcy, nie on sam, ale również i inni wykonywali ten utwór jako utwór śpiewany, uczyli się na pamięć, dzięki temu te słowa zapamiętywali bardzo dobrze. I ona miała trzy strofy, ta część poetycka. Od 1 do 4 wersetu, powiedzielibyśmy, opisana jest anarchia, zamieszanie. gdzie miasto walczy przeciwko miastu, królestwo przeciwko królestwu, człowiek przeciwko człowiekowi. Każdy jest wrogiem swojego brata. Podział, a jego skutkiem, jak braterstwo zauważyli, teraz możecie sobie otworzyć Biblię, możecie śledzić ze mną ten tekst. Jego skutkiem w wersecie 4 opisanym jest to, że nad Egiptem będzie panował srogi, okrutny pan. Skutkiem zamieszania staje się dyktatura. To jest pierwsza zwrotka. Druga zwrotka mówi o wyschnięciu wód. Niektóre tłumaczenia Biblii nazywają wprost wody Nilu, wód rzeki i nawet wód morza. Dlatego, że Egipcjanie nazywali Nil morzem. To ta nazwa nie jest bezzasadna, dlatego, że w czasach wylewu, kiedy Nil wylewał, to praktycznie zalewał całą deltę, bardzo duże obszary i wygląda jak ogromne jezioro lub morze. Dzisiaj te wylewy już nie następują, bo wybudowano tunel. Dlatego Egipcjanie nazywali morzem swoją rzekę i mówią tam słowa tej drugiej zwrotki między innymi, że wyschną rzeki morza. Można myśleć, że to chodzi o rzeczywiste Morze Śródziemne czy Czerwone, które otacza Egipt, ale myślę, że może lepiej dotyczy tą wody Nilu. I tam jest nawet takie zdanie, które różnie jest tłumaczone. Ja go w tym swoim przekładzie jednak oddałem zgodnie z duchem tradycji hebrajskiej, że opuszczą wody, kanały. Ci ludzie, którzy je utrzymywali i dlatego te kanały zostaną zaniedbane. Ale jest nasze tłumaczenie, które mówią, że wody wrócą się na wstecz. Ono jest bardzo ciekawe, bo to jedynie w kanałach jest możliwe, no i w waszej Parsencie tutaj też, że kiedy zmienia się sytuacja hydrometeorologiczna, to woda w kanale potrafi płynąć w drugą stronę. Ta woda, która napływała z Nilu do sadzawek, która ożywiała życie, w pewnym momencie, kiedy wody się obniżają, zaczyna płynąć z powrotem, osuszając życiodajne stawki, przy pomocy których nawadniano okoliczne pola. Nil w Egipcie był nie tylko rzeką zapewniającą nawadnianie ziemi. To była rzeka, która również stanowiła środek transportu, drogi. Egipt nie miał dróg, nawet do niedawna nie było dróg. Jedyny sposób poruszania się w Egipcie, to był zwłaszcza w okresie wylewowym, właśnie kanałami Nilu, od nogami Nilu można było się poruszać po całym Egipcie. No a wiemy, co znaczą drogi. Jeżeli Nil wysechł, opadło jego lustro wody, nie można było się poruszać, to praktycznie stał transport. Tak jakbyśmy pozamykali wszystkie drogi, linie kolejowe w naszych krajach. Innymi słowy, to nie była tylko kwestia nawadniania pól, żywności, to była kwestia transportu i komunikacji. Ludzie nie mogli się porozumiewać. Wszelkie prace budowlane w Egipcie były uzależnione od wylewu Nilu. Jeżeli Nil był wysoko, można było transportować kamienie do wielkich budów. Żyły gospodarstwa, żyły przedsiębiorstwa budowlane, tysiące pracowników, które przy tym pracowały. Jeżeli Nil wysychał, był nie tylko głód, ale był brak pracy, był brak komunikacji, stawało wszystko. To opisuje druga zwrotka. Tragiczny stan. Prorok płacze nad stanem Egiptu, kiedy wysychają wody jego życiodajnej rzeki. I w trzeciej zwrotce opisana jest ciemność. Nazwałem to tak określenie, tam nie ma nic o ciemności. Ale jest napisane, że ludzie będą poszukiwać mądrości. Że ta wielka mądrość egipska, tradycje, nauki, nagle nie będą dawały odpowiedzi na podstawowe pytania. Jak sobie poradzić z tym problemem? Jak żyć, żeby się nie załamać? Na te wszystkie pytania nauka egipska nie znajdzie odpowiedzi. Nazwałem to jednym słowem ciemność. To jest stan, w którym ludzie po prostu nie wiedzą, co jest przed nimi. Co mają zrobić, jak mają się zachować, jak mają postępować, żeby przeżyć. Żeby mieć coś do jedzenia, mieć dach nad głową i ubranie. Po tej części poetyckiej następuje pięcioczęściowa część prozaicka już, która jest jakby komentarzem. To pierwsze poetycka część, wiersz, pieśń, zatytułowana jest Wsiadł Pan, tam jest już te imię Boże, JHWH, na obłok lekki i wjechał do Egiptu. Jest jak opisana interwencja Boża w Egipcie. Druga część ma pięć odcinków, z których każda zaczyna się takim określeniem Dnia Onego. Stąd tytuł mojego wykładu, Dnia Onego w ziemi egipskiej. I jest pięć tych części. Pięć razy, dokładnie żeby powiedzieć, sześć razy powtarza ten zwrot, ale jeden jest umieszczony jakby w zwrotce, więc dlatego nie stanowi podziału części, ale pięć razy powtarza zwrot, co stanie się w ziemi egipskiej onego dnia. określenie owego dnia, onego dnia znamy z innych proroc, myślę, i bardzo często ono odnosi nas do czasów ostatecznych. Ono może też odnosić nas relatywnie do tego, co zostało opisane powyżej. Więc być może te pięć części opisują, co dzieje się na skutek owej interwencji Bożej wyrażonej, opisanej w wersetach od 1 do 15. I pięć części jest. Co się stanie? Dnia onego będzie strach w Egipcie. Ale ciekawy strach przed ziemią ludzką. Ludzie będą się bać podniesienia ręki Pana zastępu, a będą świadomi, że Pan Bóg pewnej pracy dokonuje w Egipcie. Będą bać się tego, co będzie się działo w ziemi ludzkiej. A więc jest to zwykły strach, strach egzystencjalny, kiedy boimy się jakiegoś zagrożenia, ale boimy się, ci ludzie zaczynają się bać Pana na skutek tejże interwencji, przypuszczamy, na skutek tej interwencji, która jest opisana w pierwszych 15 wersetach. Onego dnia będzie pięć miast w ziemi egipskiej mówiących językiem kananejskim. Bez komentarza, teraz będziemy szerzej to analizować. Owego dnia będzie zbudowany ołtarz w ziemi pańskiej, na którym będą składane ofiary. Egipcjanie będą Bogu służyć. Nawrócą się, będą się modlić i Bóg pośle im wybawiciela. Może byśmy nie powiedzieli wykładu bez słowa o Jezusie. Jest w tym rozdziale Jezus do zobaczenia. Pośle im wybawiciela tam, jeżeli będziecie czytać to proroctwo, znajdziecie to określenie właśnie w tej trzeciej części. Ona jest najbardziej, najpiękniej rozbudowana. W czwartej części jest napisane, że będzie wybudowana droga od Egiptu do Asyrii. I piąta część mówi, że na tej drodze, jako trzeci między Egiptem a Asyrią, będzie Izrael. I kończy się to wszystko tym pięknym błogosławieństwem, które pozwoliłem sobie przeczytać po polsku i po hebrajsku. Błogosławiony lud mój egipski. Ciepłe określenie, pięknie brzmiące po hebrajsku, ami, mój lud. I zwykle słyszymy to w połączeniu z Izraelem. Ale tym razem błogosławiony lud mój egipski. Dzieło rąk moich Asyria i Izrael jest moim dziedzictwem. Zauważamy, że tych części jest w sumie dziewięć. Są dwie symetryczne części. Pierwsza to jest składająca się z trzech strof, z trzech zwrotek, poetycka pieśń. Jest symetryczna dlatego, że ta zwrotka ostatnia o ciemności, o zamieszaniu w Egipcie nawiązuje do tej anarchii z pierwszej zwrotki. I również druga część, pięcioczęściowa, jest symetryczna, dlatego że ostatnia jej część mówi o Izraelu jako trzecim i pierwsza mówi o Izraelu jako tym, przed którym Egipcjanie będą drżeć. I najbardziej rozbudowana część, środkowa, trzecia z tych pięciu, która mówi o ołtarzu, o nawróceniu, o uderzeniu Egiptu tak, żeby go uzdrowić. Powiem, braterstwo, nie jestem pewien, czy to uderzenie, o którym mowa jest o tej trzeciej części, tej części prozaickiej, czy to jest to samo, co interwencja Boża opisana w poemacie. Myślę, że nie. Myślę, że tam są dwa uderzenia Boże opisane oddzielnie. Dwie działalności. Ta interwencja Boża opisana w części poetyckiej do wersetu 15 jest jakby ukrytą działalnością, tą, o której tutaj w drugim wykładzie dużo słyszeliśmy, o niewidzialnej działalności Jezusa jako ramienia Bożego oczywiście. Natomiast to uderzenie, które opisuje tutaj ta część środkowa, czy konkretnie werset 22, tak uderzy Pan Egipt, uderzy i uzdrowi. Myślę, że jest dalszym uderzeniem, jeszcze jednym uderzeniem, uderzeniem po to, aby ludzie zrozumieli do końca swoje błędy, swoje postępowanie, umieli się nawrócić. I kończy się to wszystko tym błogosławieństwem. Więc mamy trzy części pieśni, pięć części komentarza proroczego i błogosławieństwo na zakończenie, dziewięć części. Czy to jest przypadek? Zastanawiam się, czy to jest przypadek, że proroctwo przeciwko Egiptowi zawiera dziewięć części. Pewnie do niedawna tak bym pomyślał, ponieważ troszkę w tej chwili czytam na temat Egiptu, ich wierzeń, ich sposobu rozumienia świata. Zauważyłem, że dziewięć była bardzo szczególną liczbą dla Egipcjan. dzielili człowieka na 9 części, więc nie tak jak chrześcijanie podzielili człowieka, nasze otoczenie, na 3 części, mówi się o 3 częściach, i Egipcjanie mieli ten podział znacznie bardziej skomplikowany, uważali, że 9 jest części człowieka. Nie będziemy ich tu omawiać, ja je wypisałem, ale to nie jest naszym tematem. Chciałem tylko pokazać tą liczbę 9, że ona jest charakterystyczna dla Egiptu. I takie straszne obrazki, przepraszam za te obrazy, ale częściowo one są autentyczne, na widła egipskie. Najsłynniejszy kult w Heliopolis polega na czczeniu 9 bogów. No, nasze chrześcijaństwo tu otaczające ma trójce, jak wiemy. Tam były 3 trójce. One różnie były dzielone. Ja je opisałem, pokazałem tutaj jako 3 trójce, które stanowiły Eneadę, czyli jakby jedność 3 trójc. W sumie jednak idea czczenia 3 bogów, trójcy bóstw, ona jest ideą egipską. Ona wywodzi się jakby z tamtego korzenia. Także ta liczba 9 była charakterystyczna nawet w takim bałwochwalczym wydaniu, jak mamy tutaj narysowane tą 9 bogów z Heliopolis. Kto będzie się interesował historią, być może pojedzie odwiedzić kiedyś, natomiast na pewno doczyta się, że tam czczono 9 właściwie bogów, bo to były boginie i bogowie. I teraz ciekawa rzecz. Izajasz pisze proroctwo przeciwko Egiptowi w ziemi izraelskiej, ale używa tej liczby 9. My zdajemy się, że nie przypadkowo. Posługuje się pewną symboliką, która dociera do tamtego człowieka. Ktoś powie, no jak proroctwo jakiegoś proroka hebrajskiego wygłaszane w ziemi egipskiej, w ziemi izraelskiej, mogło dotrzeć do Egipcjan? Mogło. I myślę, że zaraz, mówiąc troszkę o działalności Izajasza, sobie o tym powiemy. Myślę, że Izajasz zadbał o to, ażeby forma jego poematu była zrozumiała dla Egipcjan. I myślę, że to dla nas jest pewna wskazówka, że głosić Ewangelię należałoby tak, żeby była ona zrozumiała dla tych, do których mówimy. Również do braci, mam nadzieję, że spełnię te warunki choćby dzisiaj. I teraz, proszę Państwa, komentatorzy Biblii wyróżniają, mówią o 4 poziomach interpretacji Pisma Świętego w ogóle, nie tylko proroctwa. My jako badacze częściej praktykujemy 3 z nich. Hebrajczycy, Żydzi określają to takim słowem pardes, skrótem. Być może wielu z Was to słowo już coś mówi, dlatego że była taka wydana książka, jest wydana, część z braci ją używa, posiada, Tora pardes lauder. Pardes, słowo używane, to brat w poprzedniej modlitwie, w przedostatniej modlitwie dziękował Bogu, że taki ogród nam stworzył. Słowo pardes znaczy ogród. Ogród, czyli kompozycja roślin, taka, która daje pewną harmonię zrozumienia. Tak? To słowo pardes się przydało do zapamiętania właśnie owych 4 poziomów interpretacji od początkowych liter. PRDS, bo po hebrajsku pisze się tylko spółgłoski, to jest co prawda w języku aramejskim, ale on się pisze podobnie. I to P jest symbolem interpretacji zwykłej, historii. Słyszymy czasami, ktoś opowiada historię biblijną. Bardzo ważne. Musimy bardzo dobrze poznawać historię biblijną, uczyć się szczegółów, faktów, połączeń, kto z kim, dlaczego, chronologii wydarzeń biblijnych. To jest bardzo ważne. To jest pierwszy poziom zrozumienia tekstu. Musimy zrozumieć historię. Drugi poziom, nazywany przez Hebrajczyków, Żydów Rames, aluzja, mówi o znaczeniu symbolicznym, duchowym. To, co my badacze bardzo owszem lubimy, to jest alegoryzowanie tekstu, poszukiwanie przeniesienia jego na sfery symboliczne. Jest poziom nazwany midraszem, czy draszem, w skróceniu, tak, żeby ta litera D pasowała. To są lekcje, wnioski, jakie wyciągamy dla czytelnika. Czytamy pewien tekst i mówimy, ci ludzie w tej sytuacji zachowali się tak i Pan Bóg ich nie pochwalił, to znaczy, że my się tak nie powinniśmy zachować. Albo zrobili inaczej, Pan Bóg ich pochwalił, więc znaczy, że tak należałoby postępować w życiu. To jest wniosek, jaki możemy wyciągnąć z każdej historii, również z tej, którą czytamy w proroctwie Izajasza. I ostatni poziom, który wydawałoby się najrzadziej my badacze prezentujemy, czy najrzadziej go praktykujemy, to jest ten poziom Sot, tu brat przede mną mówił, że Jan był uważany za mistyka, a więc który dociera do tych tajemniczych treści
treści w tekście, ale ja myślę, że to nie ma nic wspólnego z magią, ani z widzeniem może rzeczy takich niewidzialnych, tylko z emocjonalnym przeżywaniem tekstu. To, co braterstwu tutaj próbowałem troszkę zrobić, przenieść was gdzieś na inny poziom odczytywania tego tekstu, żebyśmy razem wyobrazili sobie, jak mógł to mówić Izajasz, co mógł przeżywać, jakie były jego emocje, jak bardzo płakał, kiedy myślał sobie o tym, co stanie się, jak woda w Nilu wyschnie, a znał ten kraj i wiedział, co znaczy. To jest przeżywanie tajemnicy Słowa Bożego, przeżywanie emocji związanych z tym tekstem, ale nie tylko. Myślę, że to jest to takie głębokie sięganie, odkrywanie rzeczy, które może wprost nie są napisane w tekście, gdzieś między linijkami. Często to robimy. Wielu i prawie wszyscy mówcy to robią, że wyczytujemy w tekście tajemnicę, tylko sobie nie do końca to uświadamiamy. No i teraz po tym wstępie, nie wiem, dajesz pół godziny, mówię, trzeba by powiedzieć teraz dopiero trzy wykłady. Myślę, czy bo ten sot, czyli tajemnicę, właściwie już mamy za sobą, bo próbowaliśmy emocjonalnie przeżyć ten tekst, więc trzeba by trzy wykłady na temat poziomu historycznego, na temat symboliki i, no, i tych wniosków dla nas. Bracia mi jeden wykład przydzielili, więc postaram się powiedzieć mniej więcej spis treści tego, co by należało może powiedzieć na ten temat. Może inni bracia kiedyś to rozwinął. Wszat, a więc ten poziom historii. Po pierwsze, no, interesuje nas, kiedy prorokował, kiedy wygłaszał to swoje proroctwo. To można dość dokładnie określić. On tam mówi w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie swojego proroctwa, że prorokował za czterech królów: Uzjasza, Joatama, Achaza i Ezechiasza. Ale w szóstym rozdziale na początku, ten werset też już tutaj dzisiaj zabrzmiał, mówi, że w roku śmierci Uzjasza został powołany. A więc nominalnie jakby liczy się jeszcze Uzjasz do jego prorokowania, ale tak naprawdę on zaczyna prorokowanie w roku śmierci. Uzjasza prorokuje tak naprawdę za trzech królów: Joatama, Achaza i Ezechiasza. Ci dwaj po 16 lat, jeden 29, więc to jest łatwo policzyć. 61 lat w sumie maksymalnie obejmowało jego prorokowanie. I działo to się, ten rok śmierci Uzjasza również można dokładnie według chronologii wyliczyć, 171 lat przed zburzeniem Jerozolimy. I teraz w zależności, wiemy, my badacze jesteśmy przyzwyczajeni do daty 66 roku, ona jest ostatnio mocno krytykowana przez nowocześniejsze badania. Nie jest na to naszym tematem, żeby się w to zagłębiać. W zależności od tego, jaką datę zburzenia Jerozolimy przyjmiemy, musimy cofnąć się o 171 lat. Ale tak na okrągło ja wynotowałem te daty: 758 do 697 przed naszą erą, czas prorokowania, ale ostrzegam, to jest według daty 587, żeby w zgodzie z historykami pozostać. 606 by trzeba było to przesunąć o te 19 lat jeszcze wstecz. W każdym bądź razie jest to druga połowa VIII wieku przed naszą erą. Wtedy prorokuje, za tych trzech królów prorokuje Izajasz. Myślimy, wydaje mi się, że szczyt jego królowania przypadł, jego prorokowania przypadł na królowanie Ezechiasza, tego wielkiego, pięknego, słynnego króla. I dlatego Izajasz był też tak słynny. Tak jak Jeremiasz był słynny i wielki dzięki Jozjaszowi, pięknemu, dobremu królowi, który odnowił prawo, a Jeremiasz był jego przyjacielem, tak myślę, że Izajasz był przyjacielem Ezechiasza, tego dobrego, wspaniałego króla, związany również z jego ciemnymi stronami. Pamiętamy ostatni fakt, kiedy pojawia się historycznie, kiedy pojawia się Izajasz w historii Ezechiasza, to jest wtedy, kiedy jest chory Ezechiasz i Izajasz przychodzi, przyjaciel prawdopodobnie i doradca, przychodzi mu powiedzieć: ty umrzesz, już nie powstaniesz z tego łoża. Ezechiasz obraca się, pamięta się tą historię, modli się do Boga i Izajasz jeszcze dokładnie nie wyszedł z pałacu i wraca i mówi: Pan Bóg zmienił zdanie. Szokująca historia, historia, którą koniecznie trzeba jako fundament wiedzy o wolności Boga do zmieniania swoich decyzji zapamiętać, że Bóg czasami zmienia zdanie na skutek pokuty człowieka. To bardzo ważne. To jest ostatnia historia Izajasza, którą mamy zanotowane. To było w 14 roku panowania Ezechiasza, więc wtedy ten czas był odpowiednio krótszy. Ale ja myślę, że on żył dłużej, być może nawet do końca Ezechiasza panował. Także głównie z Ezechiaszem kojarzymy Izajasza. Co działo się w tym czasie w Egipcie? Ósmy wiek w Egipcie to jest tak, jak prorok Izajasz opisuje w tej pierwszej strofie swojej pieśni. To jest czas zamieszania w Egipcie. Historycy dzielą historię Egiptu na okresy takie, które nazywają starym państwem, średnim państwem, nowym państwem, okresem późnym. Głównie mówi się o czterech okresach, a między nimi mówi się o tak zwanych okresach przejściowych. No ten okres przejściowy to brzmi ładnie, ale tak naprawdę to jest okres anarchii, zamieszania, kiedy nie wiadomo kto rządzi. Aż ktoś wreszcie się dopycha do władzy i zaczyna ponownie ustanawiać swoją dynastię. Operuje się w historii Egiptu tym pojęciem dynastii. I teraz w tym czasie, w VIII wieku, to jest tak zwany trzeci okres przejściowy pomiędzy najnowszym, nowym państwem egipskim, tak zwanym tych wielkich królów Ramzesa, myślę, że każdy pamięta, czy tego Tutankhamona, co grubi go odkryli. Pomiędzy tym państwem, a okresem późnym jest trzeci okres przejściowy. Zamieszanie. To znaczy, co na czym polega zamieszanie? Tutaj na mapie myślę, że widać te rejony. Każdy kolor oznacza jakieś panowanie. Głównie panują trzy dynastie w sumie. Ja tutaj zaznaczyłem tylko dwie, dlatego że mi tak do celów symbolicznych pasuje. 22 i 23 one były słynniejsze. 24 była jeszcze między nimi. Była bardzo krótka, składała się z dwóch królów tylko. Ja tylko te dwie zaznaczyłem. Tak zresztą na tej mapie są tutaj przez historyków sporządzone, opisane, że tutaj jest to panowanie 22 dynastii i panowanie 23 dynastii. Obok tego widzimy kolejne księstwa oddzielonych królów, oddzielonych urzędników, którzy stanowią dla siebie prawo, walczą z innymi, stosują metodę prawo silniejszego, zamieszanie w Egipcie. Na to wszystko, jak to zwykle bywa, gdzie dwóch, trzech i dziesięciu się bije, tam trzeci korzysta, przybywa z południa kraju, na południe od Egiptu jest położona kraina Kusz, Etiopia, w tamtym czasie, czy dzisiaj mówi się Nubia, której król potężny, widząc zamieszanie w Egipcie, mówi, to ja zrobię porządek. I o tym Izajasz mówi. Przez to wewnętrzne zamieszanie poddam ich panowanie swojego króla. Przychodzi z południa król Kuszycki, który stopniowo miasto po mieście, aż po deltę sięga po władzę, ustanawia swoje panowanie. Myślę, że ten obrazek mapy Egiptu wszyscy mniej więcej pamiętamy. Rzeka podyktowała granicę. Na południe widać tą krainę Kusz, biblijną krainę, znamy ją między innymi. Mojżesz miał kuszycką żonę, o Kuszy tak wiele czytamy w Biblii, jeszcze może o nich wspomnimy. I ci Kuszyci właśnie atakują od południa Egipt, wchodzą stopniowo i ustanawiają dwie stolice. A więc mamy taką sytuację, tam poprzednio widzieliśmy dwie dynastie, oni mają każda z tych dynastii ma swoją stolicę, mają dwie stolice na północy kraju, w delcie tak zwanej, tam gdzie Nil uchodzi do Morza Śródziemnego. Od południa nadciąga 25 dynastia, kolejna potężna, dość dobra dynastia, ale obca. Egipcjanie nie lubią obcych ludzi. Odczuwają to jako panowanie obcego pana i oni panują o dziwo bardzo historycznie uświęconych wielką tradycją ośrodkach w Tebach i w Memphis. Myślę, że każdy z was słyszał te dwie nazwy. W tych dwóch miastach ustanawiają swoje stolice, później również sięgają na deltę. I na to wszystko, kiedy ta 25 dynastia kuszycka, obca, murzyni, czarni, którzy zapanowali w Egipcie, przychodzi Asyria. Wielkie, potężne państwo, pamiętamy za czasów Ezechiasza, oni również pod Jerozolimę przybywają, nie zdobywają Jerozolimy, bo Pan pomaga, ale też Asyria, popatrzcie jak to ogromne państwo, które aż od Zatoki Perskiej, tam gdzie dzisiaj Irak, gdzie toczą się te walki, o których ciągle czytamy, przez część Iranu, ogromną część wschodniej Turcji, poprzez całą Palestynę, aż do Egiptu sięga. To jest za czasów Asurbanipala, wtedy kiedy w 664 roku przed naszą erą Asurbanipal, król asyryjski, wtargnął do Egiptu, zdobywając go. Ale na tym nie kończy się historia Egiptu, bo to właściwie jest początek, dlatego że on obalił jedną dynastię obcą, Kuszytów, Murzynów, a dzięki temu dochodzi do władzy inna dynastia, silniejsza rdzennie egipska. I to, co tutaj widzimy, dzieje się 50 lat po śmierci mniej więcej, czy po czasie prorokowania Izajasza. Więc dlatego wielu interpretatorów uważa, że to, co przepowiadał Izajasz, ta interwencja Boża, to jest właśnie najazd Asyryjczyków. Może jeszcze do tego wrócimy. Tutaj właśnie tą strzałką narysowałem, w jaki sposób wjechał do Egiptu król asyryjski. W tej sytuacji, jaka jest, to znaczy, w Egipcie jest zamieszanie, szykuje się panowanie obcego króla Kuszyckiego, albo właściwie już jest ustanowione prawdopodobnie to panowanie królów Kuszyckich. Na północy szykuje się wielka armia asyryjska, prorok to widzi, prorok podejmuje prorokowanie. Fragmentem tego wielkiego prorokowania przeciwko narodom jest nasz 19 rozdział, który rozważamy. Ale on jest tylko częścią wielkiego fragmentu, dłuższego, znamy myślę te proroctwa, które zaczynają się od 13 rozdziału. I najpierw wygłasza proroctwo przeciwko Babilonowi, 14 rozdział, ja sobie może wezmę tutaj moje notatki, bo nie wiem, czy umiem wszystko na pamięć. 13-14 rozdział, proroctwo przeciwko Babilonowi. Kompletne zniszczenie Babilonu. Następne proroctwo przeciwko Asyrii, bardzo króciutkie, zapowiada też karę dla Asyrii, złamanie jej jarzma, ale nie zniszczenie całkowite, nie ma tam słowa o zniszczeniu. Następnie jest proroctwo przeciwko Filistei, a więc nie geograficznie, nie idzie to tak całkiem po kolei, całkowite zniszczenie Filistei. Przeciwko Moabowi, wiemy gdzie jest Moab położony, zburzenie, spustoszenie, zostawienie ostatków, to jest rozdział 15. Przeciwko Syrii, proroctwo, zburzenie Damaszku, Aroer, 17 rozdział. Bratosłowie mogą sobie to kiedyś po prostu przejrzeć, tak po tytułach chociażby. Nie mija Izraela. Izrael również jest umieszczony na tej liście. Brzemię Doliny Widzenia tam jest napisane. Również prorokuje, mówi, będzie też Izrael dotknięty. Głównie północna część, wiemy, że została zabrana przez Asyryjczyków do niewoli. Ale również i Judę wspomina. Dalej mamy ten nasz, przepraszam jeszcze, 18 rozdział proroctwo przeciwko Kuszowi. Dalej mamy nasze proroctwo przeciwko Egiptowi, przeciwko Edomowi na południe od Izraela i na koniec proroctwo przeciwko Fenicji. 10 razy użyte jest słowo masa, biada, tłumaczone w naszych tłumaczeniach, które oznacza przemię, groźna wypowiedź prorocza przeciwko tym narodom. Jak widzimy, właśnie jego proroctwo pokrywa cały świat. Cały żyzny półksiężyc od Babilonii nad Zatoką Perską przez Asyrię, Syrię, Izrael, Edom, aż do Egiptu i nawet Kuszytu, nawet tej Etiopii na południe. Teraz powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób miała szansę ta wieść, ta wiedza na temat prorokowania Izajasza dotrzeć do innych krajów. Więc sytuacja była wtedy taka, że ponieważ królowie ci z 25 dynastii, ci Kuszywscy, czuli, że na północy szykuje się wielkie niebezpieczeństwo Asyryjczycy, próbowali zmontować sobie koalicję. Widzimy, że na północ od Egiptu i Kusz znajduje się Izrael, Moab, Edom, te małe kraje Filistea, więc oni próbowali te kraje wciągnąć do polityki swoich interesów, że jak pójdzie król asyryjski, to najpierw się tam zatrzyma w ich twierdzy, tam się będzie walczył, tam z nimi będzie walczył, być może się zniechęci. Dlatego Kuszyci posyłali posłów. Tam 18 rozdział, pamiętacie takie ciekawe proroctwo, biada ziemi murzyńskiej, która posyła tych posłów w łodziach lekkich z sitowia. My to różnie interpretujemy, ale to było tak literalnie. Oni wysyłali posłów, żeby zjednać sobie tą koalicję. I przyszli też do Ezechiasza. Ezechiaszowi też proponowali, słuchaj, Asyria jest naszym wspólnym wrogiem, trzeba się przeciwko niemu uzbroić, zjednoczyć, będziemy z nimi walczyć. I Ezechiasz trochę się być może do tego skłaniał. W tej sytuacji występuje prorok Izajasz i mówi nie. Żadna koalicja z żadnym z państw, ani z Egiptem, ani z Asyrią. Nie sprzymierzajcie się z nikim, te wszystkie narody pójdą na zniszczenie. Te wszystkie narody będą ukarane. No i wyobraźcie sobie, posłowie kuszyccy są w pałacu w Jerozolimie, gdzie przyjmuje ich, a dla rozrywki ludowi śpiewają śpiewacy teksty 19 rozdziału. Tak jak myśmy tutaj może je zagrali z gitarą, na pewno nieudolnie. Myślę, że oni to dużo ładniej robili. Nie tylko sam Izajasz, ale myślę, że na każdym rogu śpiewano pieśń. Biada Kuszytom, biada Egipcjanom. A oni tam byli posłowie. O, takie sprawy na pewno były donoszone królowi. Że tam jest taki słynny prorok, doradca króla, poeta, wielki człowiek, którego ludzie słuchają, co on powie, to mówią, o, rada pańska, tak należy postępować. I on prorokuje przeciwko wam, przeciwko Egiptowi Kuszytom. Mamy dowody z czasów Jeremiasza, że Babilończycy doskonale wiedzieli, co Jeremiasz prorokował w Jerozolimie. Uważali go za swojego sprzymierzeńca. Jestem przekonany, że królowie kuszyccy, którzy w Egipcie w tym czasie rządzili, doskonale wiedzieli, co prorokował Izajasz. Dlatego oddziaływanie tego proroctwa, tego tekstu było bardzo silne, było realne. Chociaż było wygłaszane po hebrajsku w Jerozolimie, ale ci posłowie po to właśnie przychodzili, żeby wyczuć nastrój. Prorocy byli tak jak dzisiaj gazety i telewizja. Że co mówili prorocy, to się z tym liczono. To jest czwarta władza dzisiaj. W tamtych czasach była być może nawet jeszcze silniejsza od naszych mediów. I teraz pytanie, które już powiedzieliśmy sobie, czy jest literalne wypełnienie tego proroctwa. Czy Asyria, która natarła, jak wiemy, na Egipt, zniszczyła Egipt, po drodze też Izrael północny, czy jest literalnym wypełnieniem tego, o czym pisał Izajasz. No i te dalsze kroki teraz próbujemy stwierdzić, czy Egipt kiedyś drżał przed Izraelem, przed tym, co Pan Bóg robi w Izraelu. Jakie pięć, czy jest, było pięć miast, które mówiły po kananejsku, co to jest język kananejski? Czy gdzieś kiedyś był w Izraelu, w Egipcie, ołtarz i pomnik dla Pana, literalny, mówimy o wypełnieniu, próbujemy stwierdzić, czy było literalne wypełnienie tego proroctwa, czy była kiedyś droga, która by wiodła z Egiptu do Asyrii, no i na koniec, czy Izrael. To jest te pięć punktów, co się stanie nieonego. Gdybyśmy chcieli poszukiwać literalnego wypełnienia tego proroctwa, musielibyśmy umieć prześledzić te pięć punktów i powiedzieć, kiedyś coś takiego się stało. Kiedy Izrael drżał przed Egiptem? Przepraszam, to przejście. Kiedy Egipt drżał przed Izraelem? No myślę, że to wszyscy pamiętamy. Nie tak dawno temu były te lata 67 i późniejsze. I powiem, może nie znam dobrze historii, ale zdaje mi się, że nigdy w historii, poza tym jednym momentem. Jeśli w ogóle istniało od czasów Izajasza do naszych czasów Królestwo Izraelskie, to było to zawsze marginalne, małe państewko, nic nieznaczące. Za czasów Heroda, owszem, państwo izraelskie było dość znaczące, no ale nie aż na tyle, żeby się Egipt musimy obawiać. Pamiętacie, wtedy Kleopatra panowała w Egipcie, była sprzymierzona z Cezarami, z cesarzami rzymskimi. Z pewnością się Heroda nie bała. Przyjaźniła się z nim, przypuszczalnie była, Herod był jednym z jej kochanków, ale nie bała się, bo miała bardzo możnych protektorów za sobą. Poza tym Izrael po prostu nie istniał. W czasach krzyżowców tam było państwo, może wtedy trochę się bać, ale to nie było państwo izraelskie. Więc właściwie musielibyśmy powiedzieć, że Izrael, który raczej w proroctwach jest przedstawiony jako ten, co szuka możnego sąsiada, możnego sprzymierzeńca do pomocy, to on raczej był tym słabym, a Egipt był tym mocnym. Pamiętam, jak Jozjasz wyszedł do walki przeciwko Necho i Necho mówi, no cóż ty robisz? Po co ty mi przeszkadzasz? Ja nie chcę z tobą walczyć w ogóle. Ja idę się bić z Asyryjczykami. Czemu ty mi wychodzisz na spotkanie? Jozjasz, mądry, skąd dobry król, wyszedł na to spotkanie i zginął. Także musielibyśmy stwierdzić, że jedyna możliwość wypełnienia literalnego tego proroctwa to byłaby po 67 roku, kiedy Izrael stanął nad kanałem Sueskim. Jego artyleria miała możliwość ostrzeliwania Kairu. Były naloty, ponieważ Egipcjanie próbowali oczywiście ostrzeliwać te pozycje izraelskie na Synaju, więc Izrael przeprowadza naloty. Był rzeczywiście strach. Strach był w Egipcie. No, pięć miast. Powiedzieliśmy, to byłoby, ja nie widzę innej możliwości literalnego wypełnienia. Chcemy zobaczyć, czy jest taka możliwość, czy może będzie się udało coś z tego sklecić. Czy pięć miast, o których mam w tym punkcie drugim, oznacza, że to jest pięć, tylko pięć, no bo możemy powiedzieć, tak jak wielu też mówi komentatorów, że będzie pięć miast w ziemi egipskiej mówiących po kananejsku. To znaczy, miast jest setki w Egipcie, ale tylko pięć będzie mówiło po kananejsku. Czy też pięć oznacza, to tak jakbyśmy powiedzmy dzisiaj powiedzieli, nie wiem, Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, będzie mówił po estońsku. Będzie taki czas, że językami panującymi w tych miastach będzie estoński. No to gdyby tak było, to oczywiście byśmy powiedzieli, to znaczy, że cały kraj mówi po estońsku, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Warszawa, Kraków, Poznań i Gdańsk mówiły po estońsku, a inne miasta po polsku. Więc mamy dwie takie możliwości, która z nich jest istotna. Pięć jest taką ciekawą liczbą. Pamiętamy na przykład, że kiedy Pan Bóg niszczył miasta w dolinie Jordanu, to było ich też pięć, Sodoma, Gomora, my zwykle o tych dwóch pamiętamy, Sodoma, Gomora, albo pięć, Sodoma, Gomora, Adama, Seboim i Zoar, jedno z nich się wyróżniało, Zoar nie zostało zniszczone. Pamiętamy też pięć miast filistyjskich, tworzyły pięciogród i również jedno z nich było wyróżnione, to Gat, było oszczędzane, Achisz, pamiętamy, tam panował, Dawid do niego uciekał. W sposób specjalny było traktowane, ale były 4 plus 1, 5 miast. Pamiętamy też symbolikę pięciu materiałów, z których był posąg Nabuchodonozora skonstruowany, ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny. I tutaj odwrotna symbolika, ile tam w tamtych piątkach jedno miasto cztery są złe, jedno dobre, tak tutaj mamy jakby cztery dobre metale, jeden zły ten materiał. Ale chcę tylko pokazać, że to pięć może oznaczać wszystko. Może oznaczać pięć istotnych, najistotniejszych miast Egiptu i osobiście uważam, że tak właśnie było. Dlaczego? Powiedzieliśmy, jaka była sytuacja polityczna w Egipcie w tym czasie. Przypomnijmy sobie tylko krótko, że były dwie stolice tu na północy, w Delcie, i dwie stolice, do których doszli ci Kuszyci z południa, Etiopczycy, Murzyni, założyli swoje dwie stolice. Więc były cztery stolice tak naprawdę. Dwie z nich wymienia Izajasz w tym rozdziale, który przeczytaliśmy. W wersecie 11 jest wspomniany Tanis albo Soan, on używa hebrajskich nazw Soan i Nof używa tam określenia, które jest hebrajską nazwą miasta Memphis, znanego myślę niektórym z nas. Tylko te dwa miasta się pojawiają, poza Ir HaHeres, o którym zaraz powiemy, i w innych proroctwach pojawiają się też dwie inne stolice. Bubastis, które było stolicą tej 22 dynastii, i Teby, te, które ci Kuszyci zdobyli. No i to właśnie tak wyglądało, że Tanis i Bubastis, te dwa miasta były na północy, stolica jednej dynastii, tych dwóch potężniejszych, bo tam tych księstw mniejszych było więcej, ale te dwa miasta rzeczywiście się liczyły, one były sprzymierzone ze sobą, tam ci królowie się kazali pogrzebać, jedni tu i drudzy tam, trochę ze sobą współpracowali, trochę się ze sobą bili. Te dwa miasta, Bubastis i Tanis, je trzeba zapamiętać jako dwie stolice. No i Kuszyci, którzy przychodzą od południa i zakładają te dwie stolice w wielkich, tradycyjnych miastach egipskich, w Tebach i w Memphis, uświęconych wiele setek lat tradycji. Więc mamy cztery stolice, no ale jest mowa o pięciu miastach, ale jest też i piąte miasto. To miasto piąte jest Ir HaHeres. Ono jest nazwane z imienia, bo on mówi, jedno miasto będzie nazwane, my mamy w naszych Bibliach miasto zniszczenia, po hebrajsku Ir HaHeres. To może być nazwa. Jest przetłumaczona, ale w języku hebrajskim prawie każda nazwa coś znaczy. Można każdą przetłumaczyć i napisać, nie wiem, jak moje imię sobie skojarzę, że Bóg jest moim sędzią, miał widzenie. No ale tak się nie tłumaczy, tylko mu się Daniel, co znaczy to Bóg jest moim sędzią, miał widzenie. Tak samo tutaj mamy nazwę hebrajską Ir HaHeres, które oznacza miasto zniszczenia. To jest ciekawa nazwa bardzo. Ono się tak pisze po hebrajsku. Nie wiem, czy tam wszyscy mogą widzieć, kto ma dobre oczy albo dobre okulary, to może to zobaczyć. Wiem, że dla was to są obrazki tylko, ale pokazuję je celowo. Tak się pisze to, ta nazwa, która jest zapisana w księdze Izajasza, Ir HaHeres, i ono znaczy miasto zniszczenia. Tak jak jest przetłumaczone u nas, że będzie miastem zniszczenia nazwane. Ale jak tak napisać, to oznacza miasto słońca. Widzicie różnicę? To tak jak na tych zgadywankach dla dzieci, kto tam siedzi blisko, to niech próbuje teraz popatrzeć, gdzie... Proszę? Niektórzy zauważyli tą różnicę, no ale powiedzcie, no ona jest bardzo minimalna, ta różnica. Czyta się tak samo, Ir HaHeres, raz znaczy to u góry, znaczy miasto zniszczenia, to u dołu znaczy miasto słońca, lub, to słowo jest dziwne, no bo jest też inna nazwa na słońce, bardziej popularna, ale ta też znaczy słońce, ale znaczy też liszaj, wrzód. A więc to też takie było miasto liszaju, miasto wyrzutu jakiegoś takiego skórnego. No obraźliwe po prostu nazwy, gra na słowach. Znacie na pewno takie zjawisko, choćby jedno jest znane wszystkim badaczom. Babel, co znaczy? Babilon? A, nieprawda. Właśnie. Po kadyjsku oryginalna nazwa tego miasta brzmiała Babilu, znaczy brama bogów. Po akkadyjsku, tak sobie Akkadyjczycy nazwali, bo tam mieli piękny cykurat, wieżę do samego nieba wybudowaną, nazywali ją bramą bogów. Ale Hebrajczycy, jak zobaczyli, to powiedzieli, to jest miasto bogów, brama bogów, to jest zamieszanie, nazwali go Babel, zamieszanie. Obraźliwe określenie dla tego miasta, które nie nazywało się Babel. Babel, po hebrajsku ciekawe swoją drogą, czy Babel ma coś, jakiś związek, ale to jest to samo, ten sam rdzeń, Babel. W każdym bądź razie Hebrajczycy go tak nazwali obraźliwie, po to, żeby obrazić to miejsce. Ono się nazywało Babilu, tak więc nazywało się nieco inaczej. Inna taka mniej znana gra na słowach jest z faraonem Hofra. Mało znany faraon w księdze Jeremiasza, jest też wspomniany w 44 rozdziale. Był Hanuferet, król egipski, nazywał się Hanuferet, który znaczyło raduje się serce Ra. Wszyscy wiedzą, kto to był Ra, to był Bóg Słońce. A Jeremiasz go nazywał Hofra. przykrywający zło po hebrajsku. Także to był typowy zabieg, który prorocy bardzo często stosowali, że przekręcali nazwy po to, żeby znaczyły coś innego, żeby wyrażało negatywne treści. To zrobił tutaj prorok Izajasz. I kiedy mówił miasto słońca, wszyscy słyszeli miasto słońca, ale jednocześnie miasto wrzodu i miasto zniszczenia. Takie miał hebrajczyk skojarzenia do dzisiaj ma, a miasto słońca to jest Heliopolis. Myślę, że ta nazwa mniej więcej wszystkim jest znana, kto chodził do szkoły, miał ze 3 lata historii, powinien słyszeć nazwę Heliopolis, wiem, że się historii... Nie przejmujcie się, ja tego wszystkiego się uczyłem do tego wykładu, także też prawie nic z tego nie wiedziałem, zanim nie przygotowałem się do tego wykładu. Jeszcze raz narysowano te 4 miasta, żeby sobie przypomnieć. Tanis, Bubastis, Memphis, Teby, te 2 stolice północne, które były 22-23 dynastia, i na południu ta 25, która miała 2 stolice, Teby, Memphis. Możecie sprawdzić. Jest Wikipedia, wszystko, naprawdę nie oszukuję, tylko tak było. Chociaż się szybko przygotowywałem. I między nimi to miasto słońca, Heliopolis Ir-Haheres, słynące z owych obelisków, to co jest takie charakterystyczne dla Egiptu. Ale wiecie, ile zostało obelisków Heliopolis? Ten jeden tu mam na zdjęciu. Ten jeden jedyny został. Większość tych części we Włoszech są dwa w Rzymie, o ile dobrze pamiętam, jeden chyba, nie, przepraszam, w Paryżu jest obelisk z Luksoru, ale w każdym razie w Istambule, w Turcji jest też jeden z Heliopolis. Miasto Heliopolis totalnie rozebrano. To ona jest dzisiaj stolicą, dzielnicą stolicy Egiptu, Kairu. Po prostu budowano tam w okolicy domy, budowano świątynie, rozbierano wszystko na kamieniach, jako kamieniołom traktowano. Wszystkie świątynie zlikwidowano, obeliski wywieziono, poustawiano w stolicach. Został jeden jedyny, ten słyniąc z tego, że jest najstarszy w Egipcie, zachowany, także no myślę, że to... Ale to, jest to ciekawe. Heliopolis, centrum kultu, powiedzieliśmy, tam czczono tych 9 bogów przy trójce. Kiedy Izajasz to prorokował, to mówi, to będzie miasto zniszczenia. Kiedy Herodot odwiedzał to miasto, to już było rumowisko za czasów arabskich. Już nic nie pozostało, nawet rumowisko, bo wszystkie kamienie wykorzystano do innych budów. A więc mamy miasto Ir-Haheres. Ir-Haheres, Heliopolis, nigdy nie było stolicą. Tamte 4 to były stolice polityczne. Tam urzędowali królowie. Natomiast Ir-Haheres nigdy nie było stolicą nomu, takiego województwa, ale nigdy nie było stolicą polityczną. Natomiast było stolicą religijną. Było uznanym miejscem kultu aż do czasów Aleksandra Wielkiego, który, jak wiemy, też bardzo czcił słońce. I bardzo mi się to Heliopolis podobało. On go tak nazwał, tak go znamy. Ono się po hebrajsku nazywało. No, było dzisiaj, ta nazwa już dzisiaj tu była wymieniona. On się nazywało i stamtąd pochodził teść Józefa. Pamiętacie? Józef, która tutaj nam cytował historię Józefa, która rozgrywała się, a tutaj może na tej mapce mało widać, ale tu pokażę, w tym listku od to tak kwiat lotosu przypomina cały Egipt, w tym listku tutaj, który tutaj widać, rozgrywała się historia Józefa. Są zabytki do dzisiaj po jego działalności. Kanał, który doprowadza wodę do tego listka, to jest oaza, nazywa się Kanał Józefa, Bach Jusuf. Także to jest ciekawostka. Tutaj właśnie rozgrywała się historia Józefa, natomiast jego teść był przełożonym miasta Ir-Haheres, miasta Heliopolis. On, po hebrajsku ono się nazywało. Nie, on. 5 miast. Mamy 5 miast. No ale jakim językiem mówili? Tam jest proroctwo, mówi, że będą mówić językiem kananejskim te 5 miast. Czy te 5 miast mówiły kiedyś kananejskim? Tak jak powiedziałem, tak jakby ktoś powiedział za 50 lat albo za 100 lat Warszawa, Kraków, Gdański, Wrocław, no i dołóżmy jeszcze tego Poznań na przykład, albo Częstochowy może lepiej, jakby do tego nawiązywać, do tego Heliopolis, to byśmy powiedzieli, jakby oni mówili po estońsku. Ale to jeszcze nie do końca odpowiada temu, co Izajasz powiedział, że będą mówić po kananejsku te miasta egipskie. Dlatego, że tak, Egipcjanie mieli za sobą w czasie, kiedy prorokował Izajasz, około 1500 lat historii, rozwoju języka, kultury, wielkiego budownictwa, nauki, wszystkiego. To był wielki naród. Kto to byli Kananejczycy? Za czasów Izajasza nie było takiego narodu. Pamiętamy, Kananejczycy to byli pierwotni mieszkańcy tego terenu, gdzie weszli Izraelici, ale oni ich wytępili. Nie było Kananejczyków. Jedyne, i to możecie też sprawdzić po mnie, polecam, zobaczcie pod hasło Kanaan. Kananejczycy. Najpierw będą tłumaczeni jako Kananejczycy, ale w proroctwach już jako kupcy, kramarze. Nagle to samo słowo Kanani będzie tłumaczone jako kupiec albo kramarz. Dlaczego? No dlatego, że Kanańczycy to byli Beduini, to byli mieszkańcy pustyni, którzy wędrowali przez pustynię, umieli szybciej dojść niż oficjalne karawany, które szły wzdłuż księżyca, tego tam wzdłuż rzek. Oni przechodzili przez pustynię, mogli lżejsze towary, handlowali, byli handlarzami. Teraz pytanie, co to jest język kananejski? Wielu komentatorów, większość komentatorów, powiem uczciwie, chyba nawet prawie wszyscy, uważają, że to jest język hebrajski. Że językiem kananejskim, czyli językiem, jakim mówiono w Kanaanie, Kanaan, to był rejon, w którym mieszkał Izrael, mówiono językiem hebrajskim. Dlatego mówią komentatorzy, język kananejski to jest język hebrajski. Tylko, dlaczego Izajasz tego nie napisał wprost? Jeżeli opisuje interwencję Asyryjczyków, pamiętacie Rabsecak, który stoi pod murami Jerozolimy za czasów Ezechiasza i woła, na kim ty się opierasz, królu Ezechiaszu? Na tej złamanej lasce egipskiej? I w jakim języku to mówi, pamiętacie? Bo go tam upominają. Tam po żydowsku jest napisane, bardzo dobrze jest przetłumaczone, po żydowsku, Jehudit, ten język tam jest nazwany, ja tutaj zanotowałem miejsce, gdzie to jest opisane, oni mu, Izajasz to opisuje, mówią mu, nie mów po żydowsku, mów po asyryjsku, my sobie przetłumaczymy naszym ludziom, no bo nie chcieli, żeby słyszeli, bo to była propaganda, wojna propagandowa, więc Izajasz wiedział, co to jest język żydowski. Jeżeli by chciał powiedzieć, że te pięć miast będzie mówiło po hebrajsku, to by powiedział, że będą mówić Jehudit, po żydowsku. Dlaczego powiedział po kananejsku? No i w tamtym czasie rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jeżeli zerkniecie do Wikipedii czy jakiegoś innego źródła informacji, się przekonacie, że do języków, grupy języków kananejskich zaliczany jest hebrajski. To jest prawda. Więc jeżeli ktoś mówi, że hebrajski jest językiem kananejskim, może mieć rację. Tylko ja mam podstawowe pytanie, dlaczego on tego nie nazwał tak? Ale są inne języki kananejskie. Język moabski, język amoniński, edomski, całkowicie wymarłe języki, były nazywane językiem kananejskim i feniski. Myślę, że Fenicjan, pamiętamy, to byli też wielcy kupcy. Potem był język puniski, ci Kartagina, z którą Rzym walczył. Też był słynny język. I powiem wam taką ciekawostkę, jak przygotowałem się do tego, szukałem po internecie, co to jest język kananejski. Wyskoczył mi taki link kanaanit.org, który to jest organizacja odrodzenia języka fenickiego w Libanie. I oni się nazwali kananejskim językiem, a więc oni mówią, zapisują go, co prawda, arabskimi literkami, mówią, my Libańczycy mamy swój własny język. Mamy język fenicki, a nie arabski. Ale to jest taka ciekawostka, którą tutaj, to pismo fenickie wam tutaj pokazałem. Ono jest, to są języki podobne do hebrajskiego. Również to pismo, chociaż nie wygląda podobnie do hebrajskiego kwadratowego, jest podobne do starohebrajskiego. To spokrewnione wszystko języki. Co to był język kananejski? Żeby się o tym przekonać, warto popatrzeć, jaki był rozwój historia języków w Egipcie. To jest bardzo ciekawa rzecz. I pamiętajmy o tym, co powiedziałem, że Kananejczycy to byli kupcy. Kupcy, kramarze. Teraz w Egipcie dzieje się dziwna rzecz. I tu warto zapamiętać, to jest nam potrzebne jeszcze do następnego punktu. Egipcjanie mieli swój język. 1500 lat za czasów Izajasza. Ale potem przychodzą tam Grecy, zaczynają panować. Wyższość kultury greckiej i tak dalej. Ci Egipcjanie zaczynają swój język egipski zapisać greckimi literami. Tak jak my byśmy raz cyrylicą zapisywaliśmy nasze języki słowiańskie tymi ze wschodu, teraz łacińskim, bo wyższa kultura. Przyjęliśmy łacińskie w pewnym momencie literki. Tak oni zaczęli po grecku zapisywać. I tak mówili. Mówili po egipsku, ale pisali literkami greckimi. Była tam milionowa mniejszość żydowska w pierwszym wieku przed Chrystusem. Mieszkało milion Żydów w Egipcie. Jak przyszedł Chrystus, przyszła nauka apostołów na początku naszego wieku, no to ta diaspora żydowska bardzo chętnie oczywiście przyjmowała, tak jak i na północy, w Macedonii, w Grecji, pamiętamy. Tam przyszli apostołowie, niektórzy głosili Ewangelię. W przeciągu kilku wieków Egipt praktycznie był chrześcijańskim krajem. To nam sobie trudno dzisiaj wyobrazić, ale Egipt był chrześcijańskim krajem. W całości praktycznie. Wyparł, także to chrześcijaństwo, jakie było, takie było. W to nie wnikamy. Izis się zamieniła na Maryję z dzieciątkiem i tak dalej. Ale już pominamy, był kraj chrześcijański. Wiadomo, że przy kraju chrześcijańskim byli też dobrzy chrześcijanie. Nie byli tylko nominalni. Byli też i dobrzy. To był kraj chrześcijański. Ten kraj chrześcijański mówi po egipsku. mówi językiem egipskim. I co się dzieje? W VIII wieku oni mieli takie, zrobiłem zdjęcie, nie zdjęcie, tylko wyciągnąłem z internetu obrazek, jak koptyjski język wygląda, podobny do greckiego, aczkolwiek jego brzmienie wywodzi się, słowa wywodzą się ze staroegipskiego języka. I teraz przychodzą na to Arabowie w VIII wieku, zdobywają Egipt, nazywają ten język nie egipskim, tylko po arabsku koptyjski, ale to znaczy egipski, koptyjski, to może wam to coś będzie mówiło, i wprowadzają język arabski. Język arabski jest językiem Beduinów, ludzi pustyni. Jest też językiem kananejskim. Ja, kiedy sobie to wszystko uświadomiłem, pomyślałem, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Izajasz prorokował w VIII wieku przed naszą erą. 1600 lat później cały Egipt mówi językiem zachodniosemickim, właściwie językiem kananejskim. On tak się nie nazywa, nie zalicza się języka arabskiego do kananejskiego, dlatego że kananejskie jest określenie wcześniejsze. Ale on należy do tej samej grupy językowej. Te wyrazy są bardzo podobne do hebrajskiego, do fenickiego. To jest podobny język. I to jest język kupców, język kramarzy, język wędrowny Beduinów, który dla Egipcjanina za czasów Izajasza jeszcze, a jeszcze wcześniej, to była największa obrzydliwość. To dlatego jak powiedziałem, że takie porównanie, że Warszawa, Kraków i Gdańsk będzie mówić po estońsku, to w ogóle jeszcze nie odpowiada rzeczywistości. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że Paryż, Berlin, Londyn i Rzym będą mówiły po baskijsku na przykład. To mniej więcej tak brzmiało dla Egipcjanina stwierdzenie, że te cztery wielkie stolice będą mówiły po kananejsku, w języku niszowym, w języku jakimś tam gdzieś zapomnianym, zlikwidowanym. I teraz przychodzi VIII wiek naszej ery, Arabowie zdobywają Egipt. Na początku oczywiście Egipcjanie, dumny naród, przygląda się tym pastuchom z pustyni z pogardą, tak jak to zwykle mieli zwyczaj się odnosić do innych kultur. No ale stopniowo zaczynają się prześladowania. Na początku Arabowie byli bardzo eleganccy względem chrześcijan i Żydów, ale tylko na początku, po dwóch wiekach zaczynają się krwawe prześladowania. Około X wieku cały Egipt jest już zarabizowany, zislamizowany, używa, do dzisiaj się uważa za kraj arabski. Mówi po kananejsku. No, to jest ciekawostka, ja chcę tylko wspomnieć, że ten język kananejski może być językiem arabskim i że Izajasz mógł prorokować, rzeczywiście literalnie to proroctwo się wypełniło. Nie wiem, czy to się da w całość połączyć, chyba nie. Ołtarz i pomnik dla Pana w Egipcie. Czy coś takiego kiedyś w Egipcie było? Żydzi mówią, że tak, dlatego, że był taki kapłan Oniasz, który w 175 roku pierwszym przed Chrystusem wybudował świątynię w Leontopolis, tam w tej delcie wybudował świątynkę małą, w której Żydzi składali ofiary. Powiedzieliśmy, było ich milion, więc Żydzi składali ofiary, mówili po hebrajsku, nawet ją wybudował w kształcie wieży, bo tam jest napisane, że będzie ołtarz i wieża, i nawet ją nazwał Irchaheres, nawiązując do tej nazwy z Izajasza. Próbował jakby literalnie wypełnić to proroctwo, no ale proroctwo, jak wiemy, mówi, że Egipcjanie będą mówić po kananejsku, że Egipcjanie będą składać ofiary, czytaliśmy te piękne określenia, że to oni się będą modlić do Boga, więc no, trudno nam przyjąć to wyjaśnienie, aczkolwiek warto pamiętać, że był taki epizod, że w Leontopolis, w Delcie, w Egipcie mówiono po hebrajsku, składano hebrajskie ofiary, była świątynia konkurencyjna dla Jerozolimy. Znamy drugą koncepcję tego ołtarza i pomnika. Brat Russell mówi, że taką rolę może przy końcu ucisku odegrać wielka piramida. Że dla ludzi, którzy nie wierzą w Biblię, nie uznają argumentów wiary, wielka piramida może stać się takim świadectwem przy końcu ucisku. Ja nie chcę absolutnie polemizować z tym poglądem, jak również ja nie chcę też polemizować z tym, który znamy z Nastraży, autor tego poglądu siedzi tutaj między nami dzisiaj na sali, że to jest jakby te pięć działów Królestwa Bożego, wielkie nawrócenie Egiptu. To jest wszystko możliwe. Również ten pogląd. No ale jakby to byłoby to literalne wypełnienie, zobaczymy. W przyszłości jeszcze się ten ucisk wielki, największy, myślę, nie zaczął. Przy końcu ucisku, czy będzie tym świadectwem, to nie wiem. Następna rzecz, wybudowanie drogi. To dzisiejsza mapa Izraela, przepraszam, Izraela, Egiptu i Asyrii. No, w dzisiejszych warunkach wybudowanie takiej drogi, która przebiegałaby mniej więcej tak, tam i z powrotem, i ludzie mogliby swobodnie po niej chodzić, niewyobrażalne. Ale też było niewyobrażalne w żadnych innych czasach, prawdę mówiąc. Jedyne czasy, w których można było taką drogę budować, to były czasy arabskie, wczesnoarabskie. Bo potem te kalifaty też się pokusiły i też nie było możliwe, i do dzisiaj nie jest możliwe, bo porządna współpraca między Irakiem a Egiptem. W związku z tym, no również to literalne wypełnienie właściwie trudno powiedzieć, czy gdyby teraz pozostawiać, no z tym językiem kananejskim coś nam tu pasuje, ale poukładać to jedno koło drugiego, to znaczy, żeby powiedzieć, że był taki czas, że po kolei najpierw Egipt ogarnął strach z powodu tego, co Pan robił w Izraelu, potem pojawiło się pięć miast mówiące po kananejsku, potem ołtarz, gdzie oni się nawrócili, Pan ich uderzył, uzdrowił, potem wybudowali drogę, chodzili nią i następnie Izrael był błogosławieństwem pośrodku ziemi. Ja nie widzę takiego wypełnienia kompletnego, literalnego. W związku z tym nie mamy wyjścia, tylko musimy powiedzieć, że to jest mowa duchowa. To tu zaczynam drugi wykład. Do brata organizatora muszę się zwrócić, czy jeszcze mogę 15 minut powiedzieć o duchowym znaczeniu. Bo na razie dopiero co powiedzieliśmy ten poziom szat, to znaczy P, jeszcze nam tylko R i D zostało, czyli znaczenie duchowe. Jeżeli nie literalne, no to duchowe, szukamy wypełnienia duchowego. I Egipt, mówimy zawsze, to świat. No ale to jest to tam za płotem, tak jak powiedziałem, do czego wrócimy w poniedziałek. Egipt to jest świat, ale czy zawsze i czy wszędzie? No w tym samym proroctwie mamy przecież jeszcze Asyrię. A co to jest Asyria w takim razie? To jest jakiś inny świat? No też musi być świat. A przecież mówiliśmy, że mamy jeszcze te siedem innych narodów, bo tam jeszcze Izrael się pojawia i mamy siedem innych narodów. No a one co są? Te wszystkie 10 razem narodów. Też świat. W związku z tym musimy powiedzieć, Egipt oznacza pewną fazę, pewien etap świata lub pewne miejsce świata. Pewien rodzaj świata. Nie może oznaczać cały świat zawsze i wszędzie, dlatego że mamy też inne gatunki świata. Są różne światy. I żeby to zobaczyć, to by trzeba było po prostu króciutko przyjrzeć się Egiptowi i Asyrii. Bo mamy te dwa proroctwa, już inne pominiemy, bo nie mamy ani czasu, ani nawet nie jestem przygotowany. Ale Egipt i Asyria, te dwa mamy, dwa światy. Obydwa zbudowane, związane z kulturą wielkich rzek. To było ciekawe, dlatego że tam, gdzie pada deszcz, tam człowiek może być niezależny. Kawałek pola mu dać, deszcz spadnie, on zasieje, zbierze, utrzyma się. Tam, gdzie nie pada deszcz, tylko płynie rzeka, przywozi wodę, ona przywozi ją zawsze, bo wielka rzeka zbiera wodę z ogromnych rejonów i ta woda jest zawsze, albo prawie zawsze, raz niższa, raz wyższa, no ale trzeba ją rozprowadzać. Trzeba nawadniać, a żeby nawadniać, trzeba budować kanały, trzeba te kanały utrzymać. Żeby utrzymać kanały, trzeba pracy, zorganizowanej pracy ludzi i wojska, które to wszystko chroni. I trzeba na to wszystko zarobić. Dlatego ten system kanałów, konieczność nawadniania ziemi, ona generowała powstanie państw. Skomplikowanych organizmów państwowych. I takie powstały w obydwu terenach, to je łączy, to je wiąże. Nie wiem, czy pamiętacie, jest takie piękne miejsce, nie mam czasu, żeby go czytać, w 5 Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg im mówi Izraelitom, pójdziecie do ziemi, gdzie nie trzeba będzie ziemi podlewać, tak jak w Egipcie, pracą nóg. W Egipcie trzeba było deptać nosić tą wodę, czy deptać te pompy, obsługiwać. Tutaj będzie padała woda z nieba, ale będziecie zależni od mojej łaski. Nie będziecie mogli powiedzieć pracą własnych nóg, czy pracą własnych rąk ja sobie ten dobrobyt zbudowałem. Natomiast w Egipcie i w Asyrii było to prawdą, teraz ludzie mówili, ja to zrobiłem, myśmy to założyli, myśmy to zbudowali, obronili. To jest wspólne, ale też są różnice. Bardzo specyficzne jest położenie geograficzne Egiptu, zauważcie, otoczone jest pustyniami. Dostęp do tego kraju jest tylko z dwóch stron, to już w tych rozważaniach historycznych zauważyliśmy. Od południa Kuszyci tam ciągle ich naciskali, no, ci Nubijczycy czarni, i od północy te wielkie kultury z północy i ludy z Synaju tam przybywały. Właściwie tylko dwie. I zawsze ci obcy to byli obcy. Egipt był właściwie kulturowo jednorodny, był państwem jednego narodu, jednego języka, jednej religii. Ta religia była skomplikowana. Jak przyszedł obcy, to pamiętacie, się nim brzydzili. Mieliśmy historię Józefa. Pamiętacie, jak przyszli bracia Józefa, a on jako urzędnik egipski tam funkcjonował, to jak jedzenie było, to pamiętacie, bracia, jak jedzenie wyglądało. Przy oddzielnym stole ich posadził, bo nie godziło się Egipcjaninowi jeść z obcym przy jednym stole. Kiedy przybywali rodzina Józefa do ziemi Goszen, to Józef umieszcza ich w ziemi Goszen, i tam będziecie mieć dobre pastwiska, tam są pastwiska, a Egipcjanie brzydzą się pasterzami, w związku z tym oni zostawią was w spokoju, bo wy się tym zajmiecie. I rzeczywiście tak było. Egipcjanie brzydzili się odmiennością. Oni byli tak w sobie zafascynowani, że tam niektórzy królowie nawet z inną rodziną, ze swoją własną córką się żenił, żeby nie mieć dzieci z inną. Do tego stopnia, jak na tym, ci królowie byli kompletnie zboczeni właśnie na tym tle, że to my tylko nasz, mój ród, moja kultura, że nawet we własnej rodzinie się żenili po to, żeby tą kulturę ochronić przed obcymi. Ksenofobia totalna. To wynikało z ich tej właśnie izolacji geograficznej, z kultury, z religii. Natomiast jak popatrzeć na geografię Mezopotamii, tej krainy nad dwoma wielkimi rzekami, rzekami Eufratu i Tygrysu, tam się mnóstwo tych, ja je wypisałem, chyba nie wszystkie, to historycy siedzą chyba, to może by powiedzieli, to jeszcze nie są wszystkie kultury, które tam się przewinęły. Mówili różnymi językami, zmieniały się te władze, ale zostawało jedno, to jest nasz kraj, to jest ten nasza wielkie dwurzecze. Tam jeszcze by pewnie trzeba było dopisać tych Seleucydów, to Syrię, z Syrii tam panowali. No, karuzela dziejów. To, co się działo. Bez przerwy się te kultury zmieniały się języki, pozostawała jedna zasada. I ta zasada polegała mniej więcej na tym, że jest prawo i my się tego prawa trzymamy. Hammurabi, pamiętacie, był taki, no jeden chyba z pierwszych prawodawców światowych, bo Mojżesz był oczywiście też wielkim, największym może dla nas. Natomiast Hammurabi tam 1800 lat przed naszą erą podobno to prawo ustanowił i się tego trzymali. Umówili się, że my się tego trzymamy. Obojętny, jesteś król, jesteś pan, czy ty jesteś pasterz, mamy oddzielne przepisy, każdy swój. Ale jest prawo i tego się trzymamy. Zmienia się władza, zmienia się król, ale prawo zostaje. Natomiast w Egipcie było inaczej. W Egipcie był... No, faraon to był Bóg. On po śmierci stawał się Bogiem. I faraon za życia był Bogiem. Jak faraon powiedział urzędnikowi, to on padał na twarz i mówił, tak jest, jak ty mówisz, królu. Było prawo, ale to prawo to znaczy urzędnik stanowił. Myślę, że my dobrze pamiętamy czasy, kiedy było prawo, był mandat, ale ten mandat zależał od dobrej woli, dobrego humoru policjanta. Można go było obłaskawić, można było przekonać. On mówił, no właściwie to nie muszę panu dać. No a dzisiaj on ma taryfikator, on tam sięga do książki, jest prawo i już nie zależy od niego, bo korupcja, już się boi, to już trzeba mieć dobre argumenty, żeby odstąpił od tego wymierzenia kary. Były czasy w naszym kraju, kiedy prawo to był urzędnik. Urzędnik przychodził, rozglądał się po domu, mówił, no to pan zarobił tyle, pan płaci tyle i tyle podatku. To jest nie do wyobrażenia, jakby tak przyszedł urzędnik, to zaraz wołamy policję, sąd jest w krajach zachodnich, nie do wyobrażenia. To jest system egipski, gdzie urzędnik jest Bogiem. On decyduje o życiu i śmierci następnego pod nim, a sam o jego życiu i śmierci decyduje ten wyższy. To jest ta piramida władzy. Piramida, która, to zrobiłem zdjęcie piramidy, która jest załamana, bo budowano ją tak wysoko, pod tak ostrym kątem, że się zawalała, więc zmniejszono ten kąt, żeby nacisk zmniejszyć, bo to, no, im ją bardziej pionowo budowano, tak ona się chciała zapadać. Asyria wyglądała zupełnie inaczej. To była płaska struktura, to były zikuraty, to był rozkosz, dobra organizacja. Królowie się zmieniali, prawo zostawało. Ludzie, którzy robili interesy, robili je zawsze, czy był ten król, czy ta kultura przyjechała, czy inna, to oni zawsze robili swoje interesy. No ludziom się powodziło ogólnie rzecz biorąc lepiej. To znaczy, jedna struktura mówi, uczy człowieka od dziecka, ty masz być posłuszny nauczycielowi, nauczyciel ma być dyrektorowi, dyrektor sekretarzowi partii albo jakiemuś tam komuś innemu. Buduje się pięterka, które jeden jest zależny od drugiego, a ta struktura mezopotamska mówi, my mamy pewne zasady i według nich układamy sobie warstwy społeczne, królowie się zmieniają, prawo zostaje. Więc to są bardziej dwa systemy władzy niż jakieś dwa miejsca geograficzne. No i teraz ciekawostka jest, że Abraham, lud Boży, Abraham wychodzi z Mezopotamii, z Ur Chaldejskiego, po to, żeby dojść prawie na granicę Egiptu, a nawet do tego Egiptu wejść. I z Egiptu dopiero wraca, ale mieszka na granicy Egiptu. Ciekawostką jest ustrój Królestwa Bożego, ustrój Izraela i nasz ustrój zborowy, nasz ustrój kościelny, że tak to nazwę, który właśnie jest bliżej Egiptu położony, ale wywodzi się rodem z Babilonii. Co to znaczy? To znaczy, że mamy tą strukturę hierarchiczną, gdzie no, chcemy wybrać naszych starszych, którym chcemy oddać wpływ troszkę na sprawy. To nie jest demokracja, to co my uprawiamy. My nie robimy plebiscytu, tylko chcemy wybrać najlepszych po to, żeby wywierali na nas wpływ. Więc jest struktura hierarchiczna, ale mamy też prawo, któremu wszystkim i starsi się zmieniają, przewodniczący się zmieniają, wszystko się zmienia, a prawo Boże zostaje. Więc to jest ta struktura wywodząca się z Babilonii, ale ona jest bliżej Egiptu, jak chodzi o tą no bardziej podporządkowanie, zwłaszcza, że mamy przecież jeszcze tych, którzy są nad nami. No i teraz spróbujmy do tego duchowego jakby wypełnienia popatrzeć na nasz świat, jak on jest skonstruowany. Jeśli Egipt to jest ta hierarchiczna struktura władzy, jeśli Asyria to jest ten świat taki bardziej demokratyczny, podległy prawu, no to wiemy taki tradycyjny podział świata nasz, który znamy, był na wschód i zachód, od do niedawna taki obowiązywał. Dzisiaj mówi się jeszcze o krajach południa. To mniej więcej tak się dzieli w tej chwili świat, różnie te podziały przebiegały, no ale ogólnie jest Rosja, Chiny, ten daleki wschód i jest ten zachód, Europa, my tak gdzieś prawie że po środeczku, ale raczej do tego zachodu się przykleiliśmy i ten coś się rozciąga na zachód, ostatnio mówi się coraz więcej o tych krajach południa. Teraz jeżeli popatrzymy na ten obraz podziału klasycznego wschód-zachód i dołączającego się południa, no to jak przypominamy sobie ten obraz 22-23 dynastii w Delcie, jakby tych dwóch stolic, które tam panują, cały czas się między sobą kłócą, aż przychodzą ludzie z południa i robią porządek, czarni i kuszyci robią porządek, no i pomiędzy nimi to miasto zniszczenia. Pomyślałem, że być może coś jest w tej geograficznej lokalizacji. Gdybyśmy sobie powiedzieli tak, że to Soan, więc to miasto egipskie jedno, już teraz pozostawiając ten podział na Asyrię i Egipt, tylko to jedno miasto wschodnie, stolica, jakby jako ten wschód, zachód. Mówimy o tej bardziej południowej stolicy Tebach, Czarnej Afryce, a Amerykę do tego doliczam, dlatego że tam głównie murzyni, niewolnicy. No i coraz głośniej oczywiście jest o tym wschodzie islamskim, który zdaje się mieć takie narzędzia do zrobienia egipskiego porządku na tym świecie. Na razie oczywiście to jest nie do pomyślenia. Ale jest ciekawe, że jest taki podział świata. Nie chcę tego rozwijać, zresztą już dawno nie mam czasu, ale jest podział wschód-zachód, północ-południe i to południe wyraźnie ma ten oddział afrykański, oddział islamski i ma bardziej strukturę egipską od naszej północy. I no, ktoś zapyta, co to jest Ir HaHeres, w takim razie są jeszcze nurty ideologiczne w naszej kulturze, takie jakieś parę, które mi się przypomniało, tutaj zilustrowałem i trzeba powiedzieć, że to jest miasto zniszczenia, że to, kiedy patrzymy teraz na duchowe wypełnienie, gdybyśmy chcieli prorokować, jeżeli to wszystko się nie będzie zgadzało, co ja teraz powiem, to będzie na pewno lepiej niż ja powiem, bo to w tej chwili zgaduję trochę. Myślę, że te pięć punktów, o których mówimy, ich wypełnienie należy do przyszłości. Pan rozpoczął interwencję w Egipcie, to co mieliśmy opisane w 15 pierwszych wersetach. Kiedy Pan wsiada na obłok lekki, powoduje zamieszanie w tym Egipcie, powoduje, że wysycha rzeka. Nasza rzeka tak zaczęła troszkę wysychać, chwilę się dźwignęła. Może to pierwszy taki kryzys, może jeszcze bardziej spadnie. Na razie wygląda, że kryzys się zakończył. I opisuje Izajasz ten zanik wiedzy, zanik mądrości. Ja myślę, że te procesy, zwłaszcza ten drugi i trzeci, one się będą kulminować, jeszcze będą się rozwijać, ta ciemność będzie postępować, że ludzie nie będą widzieć nadziei. Ale ta interwencja, myślę, że wraz z którą obecnością, tą działalnością niewidzialną Pana, bo tamten Pan działa w przestrzeni niewidzialnej, ona się rozpoczęła. Natomiast te pięć punktów, o których tu powiedzieliśmy, a więc strach przed tym, co Pan Bóg robi w Izraelu, pięć miast mówiących językiem kananejskim, ołtarz dla Pana po uderzeniu, budowanie drogi i Izrael jako trzeci pomiędzy tymi państwami, to jest jeszcze przyszłość. Przyszłość, którą zdaje mi się, że będzie w ten sposób wyglądała, że na razie jeszcze świat jest dominowany przez systemy asyryjskie. Ten Zachód, Ameryka, Europa, która podporządkowana jest prawu, komunizm, te systemy ideologiczne, takie jak na przykład Kościół katolicki, ma typowy system egipski, gdzie kolejny wyższy hierarcha jest Bogiem praktycznie dla poniższego. Te systemy wydaje się, że w tej chwili nie mają władz, nie mają nic do powiedzenia, panują tylko na południu. Panują tylko w tych krajach afrykańskich i islamskich. Tutaj na naszej półkuli północnej wydaje się, że ten babiloński system na razie dominuje. Prorok Izajasz mówi, że przyjdzie taki etap, kiedy będzie jakby Egipt dominował. Kiedy Egipt znowu zacznie dominować. Czy ta nasza struktura skieruje się w stronę władzy bardziej hierarchicznej. I to widać, braterstwo. Ten proces widać. Wybory ostatniego prezydenta Stanów Zjednoczonych pokazały, jak bardzo ludzie szukają silnej władzy. Człowieka reprezentatywnego, takiego, który po prostu mi powie, ja wiem, jak to zrobić. Europa również szuka takiego centralnego dowódca. Widzimy w tej chwili, jak co się dzieje w Europie, że próba jest do prowadzenia do takiego stanu, w którym no, byłoby jakieś silne centrum, które mogłoby zadecydować za innych. I do tego dojdzie. Innymi słowy, nasz świat przesunie się na tą stronę egipską. On stanie się Egiptem i wtedy stanie się podatny, o dziwo, prorok mówi, wtedy postanie się podatny na odebranie poselstwa pańskiego. Wtedy pięć miast, te pięć, które pokazaliśmy, tu może jeszcze cofnę raz, te pięć, które tu pokazaliśmy, zaczną mówić językiem kananejskim. W moim przekonaniu jeszcze nie hebrajski. Kananejski to nie jest hebrajski, jest bardzo podobny do hebrajskiego, to nie jest jeszcze język Królestwa Bożego. Ale popatrzmy, co się dzieje dzisiaj. Obrona słabszych, wspieranie, pomoc, rozwiązywanie problemów, to jest język kananejski, tylko bez Boga. Ale przyjdzie jeszcze taki czas, że z tego języka kananejskiego przesiąść się na hebrajski jest bardzo niedaleko. Podobno mówią, że Palestyńczycy mają się łatwiej dogadać z Izraelitami w swoim języku niż z Egipcjanami. Dlatego, że Egipcjanie, oni mówią wszyscy niby po arabsku, ale są tak różne dialekty, że po prostu się oddalają, jeżeli są izolowani od siebie. Więc być może ten język tych państw, które mówią coraz więcej o tym, że trzeba pomagać drugim, że trzeba globalną kontrolę nad tym, nad tamtym zrobić, to są dobre projekty, tylko one są zrobione bez Boga. To jest na razie język kananejski, ale myślę, że Bóg umie z tego języka kananejskiego przejść do języka hebrajskiego. Poprzez co? No poprzez ten ołtarz, który zbuduje w ziemi egipskiej, poprzez uderzenie, tak żeby ludzie wołali do Pana i wtedy im pośle Wybawiciela. Wtedy dopiero ujrzą Chrystusa, który jest już obecny. Prowadzi to działanie niewidzialne, ale ludzie go nie widzą. Tu brat mówił o tym, że wszyscy go zobaczą. I zobaczą. Może nie tak, że się ukaże na chmurze, ale przekonają się wszyscy w pewnym momencie. Ale to właśnie nastąpi po tym uderzeniu, gdzie Pan uderzy Egipt, aby go uzdrowić. Ale wcześniej musi się dokonać to przesunięcie w stronę Egiptu. Musi te pięć miast egipskich zacząć mówić językiem kananejskim i wtedy nastąpi to uzdrowienie. A od tego uzdrowienia przyjdzie ten następny etap piękny, że wybudują drogę do Asyrii. To znaczy z tej egipskiej struktury pożądania, żeby mi ktoś powiedział, co mam zrobić. No my tak byśmy czasami woleli, żebym ja wiedział właśnie, co mam zrobić. To nie jest zawsze łatwiejsze, ale chcielibyśmy tak, żeby przejść od tej struktury do struktury ja sam wiem, co mam zrobić. Jest prawo Boże, ja mam go w sercu i ja umiem według niego żyć i postępować. Że to byśmy chcieli w tą stronę poprowadzić Królestwo Boże, myślę, jako królowie i kapłani, żeby nie trzeba było urzędnika, żeby nie trzeba było dozorcy, który pilnuje człowieka, tylko razem z Bogiem takie królestwo zakładać, które panuje w sercu człowieka. Więc przejść w tą stronę asyryjską, budować tą drogę, po której będzie można chodzić w jedną i drugą stronę, a Izrael stanie się tym błogosławieństwem pośrodku ziemi. Myślę, że to jest jeszcze wszystko przed nami, ale ja widzę pewne zaczątki tego działania, tego pięknego błogosławieństwa, które tutaj, kiedy to wszystko zniknie, te kulty, ideologie. No tu jeszcze parę wniosków zanotowałem dla nas, ale już nie będę o nich mówił. Drasz, czyli ten trzeci wykład sami sobie powiecie w domu. Natomiast jeszcze tylko to błogosławieństwo piękne wam przeczytam. Błogosławiony lud mój Egipt, ale ten Egipt uderzony i nawrócony. Ten Egipt, świat, który dzisiaj się męczy z różnymi sprawami, próbuje mówić po kananejsku, jeszcze nie po hebrajsku, ale kiedyś zacznie być tym błogosławionym ludem. I my musimy to w sobie, to uczucie dla ludzi rozwijać, tą chęć zauważenia, że oni się starają. Że starają się szukać tych kananejskich na razie rozwiązań, to już lepiej niż egipskie. Że dziełem rąk Bożych jest Asyria. Prawo. Państwo prawa, które panuje w sercach, gdzie nie trzeba urzędnika, gdzie nie trzeba nadzorcy. Tak w naszych zborach, w naszych kościołach też powinniśmy tak starać się postępować, żebyśmy upowszechniali wolność taką, która skłania każdego do podporządkowania się prawu z własnej woli, z miłości, z radości. Bo dziełem rąk Bożych jest Asyria. Pan Bóg ma lud w Egipcie, ale chce im zaproponować asyryjski porządek. Ale dziedzictwem pańskim jest Izrael, ten pośrodku ziemi, to błogosławieństwo Królestwa Bożego, które wierzymy już jest bardzo, bardzo blisko nas. Przeczytajcie sobie w domu jeszcze kiedyś 19 rozdział proroctwa Izajasza i błogosławcie lud egipski, takimi słowami jak prorok Izajasz. Poczujcie dla niego współczucie, kiedy cierpią. Poczujcie chęć, poczujmy razem chęć wszyscy poprowadzenia tych ludzi tą drogą między Egiptem a Syrią, bo przecież to jest nasza dziedzina. Może będziemy, jak Pan da, będziemy królami i kapłanami dla tych ludzi. Dlatego bardzo chcielibyśmy rozumieć zasady tego królestwa, według niego już dzisiaj żyć. Amen.